w każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie zaprezentujemy przede wszystkim rozmowy z naszymi ekspertami, chociaż pojawi się także na chwilę trener Falubazu. Zielonogórscy żużlowcy cały czas przygotowują się do nowego sezonu. Dzisiaj kolejny raz udali się na Polanę Jakuszycką pośmigać na nartach biegowych. Natomiast dla spragnionych kibiców oczekujących ligowej rywalizacji przygotowaliśmy analizę taktyczną składu Falubazu na sezon 2021. Analizuje i zestawia były menedżer zielonogórskiej drużyny Jacek Frontczak.
Wiadomo, że będą treningi, w marcu będą sparingi i wtedy ten skład się wykrystalizuje. Natomiast jak pan patrzy na te nazwiska, na tabelę biegową, jakby pan to zestawił, tak powiedzmy, roboczo?
No właśnie, to jest w przypadku Zielonogórzan dobrze, że pan zwrócił na to uwagę, ale nie tylko, bo też Unia Leszno, mimo tego, że seryjnie zdobywa tytuł mistrza Polski, to jednak pierwsze 2-3 mecze ligowe to jest zawsze, to są pewne korekty w składzie, to jest poszukiwanie oczywiście adekwatnej formuły numerów startowych do aktualnej formy zawodników. Zresztą Leszno też należy się spodziewać pewnych rotacji z tego względu, że formacja juniorska też jest diametralnie inna niż ostatnie 4 sezony. Natomiast i rzeczywiście początek sezonu będzie kluczowy, ale tak jak powiedziałem, tutaj powinniśmy patrzeć przez pryzmat potencjałów. Nowa tabela, tak zwana nowa tabela biegowa sezonu 2020, ona już coś pokazała, została przerobiona w boju i wygląda na to, że są takie dwa kluczowe numery startowe, zresztą też bardzo logicznie wykorzystywane w większości klubach, ale też i w Zielonej Górze. Bo proszę zwrócić uwagę, że i pod dwójką, i pod dziesiątką często startował Martin Waculik. Ta dziesiątka jest o tyle kluczowa, że po pierwsze unikamy konfrontacji liderów, szczególnie na wyjazdach, z liderami prawdopodobnie, tak, nominalnymi drużyny przeciwnej, a z drugiej strony dziesiątka asekuruje, a szczególnie w sezonie 2021 będzie asekurowała w czwartym wyścigu formację juniorską zielonogórską. Więc w tej sytuacji uważam, że pod tym numerem startowym warto mieć mocnego, jak i najmocniejszego zawodnika. Jeżeli przyjmiemy, że mamy trzech liderów, patrząc, tak jak powiedziałem, przez pryzmat średnich w Zielonej Górze, to jest Matej Zagar, no liczymy wszyscy, że utrzyma poziom ubiegłego sezonu, bo jechał rzeczywiście, miał mecze, w których jechał absolutnie kapitalnie i tutaj należy żywić nadzieję, że tutaj nic się złego w tym temacie już nie wydarzy, że jakby złapał jakby ten kierunek wszystkim też sprzętowy. Ja bym go widział rzeczywiście pod numerem 10. Drugą ramą, drugim elementem tej ramy to jest numer 13, który no tutaj co dużo mówić, oprócz jednego wyścigu, to jednak przez dwa pozostałe wspiera formację juniorską w środku meczu. I tutaj bym widział zdecydowanie Patryka Dudka, bo to jest ten zawodnik, wokół którego tak naprawdę na dzisiaj chyba jest największe oczekiwanie, jeżeli chodzi o kwestię progresu w Zielonej Górze. Bo ostatnie sezony, umówmy się, czy to w Grand Prix, czy w lidze, no nie były jakieś spektakularne. Miewał Patryk mecze doskonałe i biegi doskonałe, ale za chwilkę pojawiały się też biegi, w których no rzeczywiście często bywał bezradny. W związku z tym wszystkim po pierwsze ustabilizowanie tej formy, a poza tym stać go na to, żeby ta średnia była zdecydowanie wyższa, bo to nie jest adekwatny poziom do możliwości Patryka, o tym doskonale wiemy. Poza tym Patryk to jest zawodnik, który ma oczy dookoła głowy. Pamiętamy wyścigi z ostatnich sezonów, w których no wspierał i też juniora, czy też innego partnera z pary. Zresztą to jest zawodnik, który zawsze jest w czołówce, jeżeli chodzi o statystykę bonusów. Więc z całą pewnością taka wartość dodana, kiedy Patryk będzie w dobrej formie, a pomoc juniorom wydaje się, że będzie wskazana, no tutaj pod numerem 13 widziałbym zdecydowanie Patryka Dudka. I trzeci numer dla tak zwanego lidera, tutaj widziałbym pod tym numerem Piotrka Protasiewicza. Dlaczego? Dlatego, że później mamy taką sytuację, oto w biegu 12, bo trzeba też patrzeć na to, jak się później numery startowe rozkładają w końcówce zawodów. Mamy niezwykle ważne biegi tuż przed biegami nominowanymi. Bieg 12 to jest bieg z udziałem juniorów, właśnie numeru 11. W związku z tym przydałby się tutaj solidny zawodnik, przynajmniej do tego, żeby obronić wynik takiego biegu. Natomiast w biegu 13 no zdecydowanie często mamy potyczki liderów, w związku z tym jeżeli umieścimy pod numerem 10 Mateja Zagara, to tuż przed biegami nominowanymi mamy parę Patryk Dudek, Matej Zagar, bo Matej Zagar, Patryk Dudek. Pozostają nam do obsadzenia dwa numery. Tutaj oczywiście istnieje pewna dowolność, tak jak z pozostałymi oczywiście, to jest decyzja zdecydowanie trenera, ale tak jak powiedziałem, no mniej więcej też patrzę na to, w jaki sposób te numery były obsadzane w ubiegłym roku często i jakimi zawodnikami. Natomiast zostaje numer 9 i numer 12. No, w obydwu przypadkach mam na myśli Mateusza Tondera, bo myślę, że jemu będzie najbliżej i życzę mu tego, żeby wygrał tą rywalizację o miejsce w składzie, chociażby z Janem Kwechem. I mamy Maxa Frika. No, obaj zawodnicy mają przed sobą bardzo ważne zadanie, znaczy każdy z nich musi zrobić krok do przodu. Znaczy, jeżeli chodzi o Mateusza, myślę, że będzie to krok zdecydowanie trudniejszy, bo jednak przeskok do formacji seniorskiej jest zwykle najtrudniejszym momentem w karierze każdego zawodnika. W związku z tym on ma dużą robotę do zrobienia. Natomiast Max Frick to jest chłopak, który musi zrobić krok do przodu, bo musi udowodnić, że jednak ma potencjał na bycia liderem. I w tej sytuacji to są tacy challengerzy, jeżeli chodzi o ten zespół. I myślę, że pomiędzy nimi rozdzieliłbym numer 9 i 12, z czego wygląda na to, że chyba korzystniej byłoby Mateusza mimo wszystko wypuścić pod numerem 9. To jest chłopak, który generalnie jest obdarzony bardzo dobrym momentem startowym i dobrą techniką startu. I wydaje się, że rzeczywiście, że ma być skuteczny w jakiejś fazie meczu, to właśnie te pierwsze biegi powinny być największym atutem Mateusza. Numer 12 do pary z Piotrkiem Protasiewiczem i wygląda na to, że rzeczywiście później mamy chyba bodaj bieg 11, w którym właśnie 9 i 12 jadą razem, więc no, trzeba zawsze szukać takiego optymalnego ustawienia. Mówi się powszechnie o tak zwanym bilansie par, natomiast oczywiście jeżeli nie ma się 5 mistrzów świata, to trudno te pary wszędzie zbilansować. Zwykle jest tak, że gdzieś tam mimo wszystko jakiś deficyt delikatnie powstaje, ale tylko po to, żeby w innym biegu była ta nadwyżka generalnie mocy, więc jakby sugerując się potencjałami zawodników, tabelą biegową, myślę, że taki układ nie byłby wcale najgorszy.
Czterech młodzieżowców, a pan zwraca uwagę na to, na ten brak ich doświadczenia. Teraz doszedł jeszcze Kacper Grzelak. Z tej czwórki ma pan jakichś faworytów takich na tą chwilę pewniaków do składu?
Wydaje się, że jeżeli nie mówimy o gwarancji, przepraszam, doświadczeniu, ale też gwarancji startu w doświadczeniu ekstraligowym, to największe doświadczenie ligowe w ogóle ma, wydaje się, że Jakub Osyczka. I tylko szkoda, że on już kończy wiek juniora. To tutaj jest jakby, to też dużo nieszczęść takich sportowych, drobnych urazów, które go wybijały permanentnie z rytmu. No a co do drugiego miejsca juniorskiego, znaczy Kacpra Grzelaka nie widziałem na torze, w związku z tym nie będę się na temat chłopaka wypowiadał. Natomiast czy Fabian Ragus, którego rzeczywiście miałem okazję obserwować też na zawodach 250, rzeczywiście, czy Nail Tuft, który notabene przychodzi do szkółki jeszcze za moich czasów tutaj w Zielonej Górze i znam chłopaka z tamtych czasów, kiedy był jeszcze małym, drobnym chłopcem. Na dzisiaj jest rzeczywiście wyrośniętym mężczyzną, zresztą podobnie jak Jakub Osyczka. To jest w ogóle inny kontekst, akurat tutaj taką dygresję pozwolę sobie jeszcze wstawić, mianowicie myślę, że Żurze będzie miał coraz większy problem, bo o tym się nie mówiło, ale generalnie ci chłopcy, którzy jeżdżą na Żurze, są coraz wyżsi, a motocykle się nie zmieniają. W związku z tym takie mam wrażenie, czy taką tezę sobie nawet w głowie gdzieś tam postawiłem, czy to aby przypadkiem też nie będzie tak, że za chwilkę będziemy mieli problem rzeczywiście z dużym ściganiem, ponieważ mimo wszystko osoby bardziej kompaktowe na motocyklu potrafią jakby szczególnie na łuku tym motocyklem manipulować zdecydowanie łatwiej. No ale takie pokolenie. Natomiast Nail Tuft zrobił bardzo duży progres w ubiegłym roku. Obserwowałem jego zawody przez internet juniorskie i wydaje się, że tutaj rzeczywiście ten moment startowy też jest nie najgorszy, a mogę powiedzieć z doświadczenia własnego, że starty w Ekstralidze są kluczowe. Więc wydaje się, że mimo wszystko Kuba plus Nail to jest ta para, która tutaj powinna rzeczywiście na samym początku sezonu doświadczeniem przede wszystkim górować nad pozostałymi. Ale tutaj, tak jak powiedziałem, to jest kwestia zdecydowanie formy już takiej realnej, sparingowej. Oby tylko wejście w sezon było bez zakłóceń i przede wszystkim poparte dużą ilością treningów i sparingów.
jeszcze tylko ostatnia kwestia. Wacław Milik, czy pan ten kontrakt rozpatruje jako tylko i wyłącznie grzecznościowy? Czy znając potencjał i doświadczenie tego zawodnika, pan, prowadząc zespół Falobazu, chciałby go w marcu zobaczyć w akcji i ewentualnie zastanowić się nad jego przydatnością do zespołu?
Od razu odpowiadam, że zdecydowanie nie. To znaczy, biorąc pod uwagę to, że kontrakty z zawodnikami i pewną koncepcję składu, bo oprócz tego, że rozmawia się w zakresie pozyskania konkretnego zawodnika, rozmawia się na temat oczywiście warunków finansowych, ale też i formuły drużyny. W związku z tym nietaktem byłoby dokoptowanie w ostatnim dniu okresu transferowego zawodnika i tutaj uważam, że duży błąd medialny popełniono w Zielonej Górze z ustami Wojciecha Domagały, który mówił o tym, że nie wiadomo, być może trener zdecyduje na wiosnę, być może Wacław włączy się do walki o skład. Uważam, że to nie wchodzi w ogóle w rachubę, nie powinno w ogóle wchodzić w rachubę, dlatego że pozostali zawodnicy wcześniej zakontraktowali, dostali komunikat bardzo wyraźny i także sobie tego nie wyobrażam, o pewnej roli w drużynie. W związku z tym nie można, że tak powiem, burzyć tego układu w taki sposób, więc kontrakt czysto grzecznościowy, zresztą Wacław Milik, z tego co pamiętam, chyba na jednym z portali dementował jakby ten cały projekt jego udziału w ogóle w Falubazie. On się może oczywiście przydać przy sparingach, może się przydać przy treningach, natomiast nie widzę możliwości jego udziału w składzie. Tak jak powiedziałem, tutaj są rezerwy, jest Jan Kwech, jest Damian Pawliczak. To kogo miałby zastąpić Wacław Milik, tak się zastanawiam. Gdyby był Polakiem, można by się jeszcze zastanawiać, a nawet gdyby był Polakiem w wieku 22 lat, ale tak nie jest. Więc w tej sytuacji jego rola w tym momencie uważam jest absolutnie marginalna i nawet nie ma co sobie tym głowy tak naprawdę zawracać. Więc należy się skupić na tych zawodnikach, którzy są, a Wacław niech sobie tutaj spokojnie trenuje, szuka klubu, prawdopodobnie najprawdopodobniej pierwszoligowego, więc tutaj absolutnie trzeba sprawę postawić jednoznacznie. Zresztą ten należy to, z tego co pamiętam, chyba też jakby to po jakimś czasie zdefiniował w taki sposób, o którym ja mówię, bo to jest jakby racjonalne.
To były opinie naszego eksperta Jacka Frontczaka. Od jakiegoś czasu dużo mówi się, spekuluje odnośnie powiększenia Ekstraligi do 10 drużyn. Kilka sezonów temu nawet to wprowadzono, później zrezygnowano z tej opcji. Jednak temat właściwie co jakiś czas wraca. O opinię w tej kwestii poprosiliśmy trenera Falubazu, a Piotr Żyto o tym powiększeniu Ekstraligi do 10 zespołów mówi tak.
Powiem, że pomysł jest dobry, bo wiadomo, że szczególnie dla kibiców, dla zawodników też więcej meczy, ale też i dla sponsorów, bo ten czas ligi się będzie wydłużał wówczas, tak? Niektóre zespoły w tym roku, początek sierpnia, już będą kończyły sezon i co potem. Także myślę, że to dobry pomysł. Zobaczymy, czy będzie zrealizowany, wejdzie w życie w przyszłym roku. Jeśli nie w przyszłym, to myślę, że w następnym. A w przyszłym miało wejść właśnie też coś takiego jak playoff dla 6 zespołów i myślę, że to też by był dobre rozwiązanie na przyszły sezon, jeśli by te 10 zespołów nie było.
Tyle trener Piotr Żyto. Do tematu ewentualnego powiększenia Ekstraligi do 10 drużyn z pewnością wrócimy w kolejnych odcinkach naszego magazynu. Pod koniec zostawiamy ligę i przyjrzymy się obsadzie stałych uczestników Grand Prix 2021. Tytułu bronić będzie gorzowianin Bartosz Zmarzlik, natomiast w stawce nie ma już zielonogórzanina Patryka Dudka. Aktualną obsadę Grand Prix omawia nasz ekspert Tomasz Lorek, dziennikarz i komentator Polsatu Sport.
Wiadomo, że miłośnicy historii czy dinozaury chciałyby, oczywiście to są piękne czasy, kiedy ścigał się Tony Richardson, Sam Armolenko, Emil, Greg Henke, Mark Loren, Henrik Gustafsson, nawet Andy Smith, niedoceniany do końca, Tomasz Golob, to były składy GP, jeszcze Hans Nielsen, do tego dołóżmy Jason Crump, Greg Henke, to ekipa, która wyrywała siedzenia z ławek na trybunach. Natomiast czy to Reading, Smallmouth, czy Cardiff, czy Kopenhaga, czy Auckland, czy Hackney londyńskie. Natomiast ta stawka na ten dzisiejszy Speedway, trudno szukać inaczej, trudno znaleźć nazwisko, którego by brakowało. Ktoś się będzie upierał Grigori Łaguta. Nie wiem, czy Griszy jeszcze w tej fazie zaawansowanego wieku, to jest świetny żużlowiec, ale czy jeszcze ma apetyt na to, żeby na stare lata do Grand Prix wchodzić? Być może. Natomiast na pewno fajna... Ja żałuję, że wcześniej przez pecha nie wszedł Pontus Asgren, bo jest na szczęście chłopak z Anderstorp. Bardzo ciekawa postać, Oliver Benson, urodził się w Anderstorp. No, jakby nie patrzeć, w sierpniu skończy 28 lat, czyli ktoś powie, no jaka to świeża krew, ale w sensie estetyki jazdy, to dawno Szwedzi nie mieli takiego fightera. Boję się oczywiście, że przy uzależnieniu od gate'u, od tego jak dzisiaj startowcy wciąż mają z górki lżej w Grand Prix, że jego waleczność i jego odrabianie strat na dystansie może się nie przełożyć na wynik, ale na pewno Oli Benson, to jego drugie miejsce w Challenge of Galician, to jest wynik, który gdzieś tam pokazuje, że chłopak, który mieszka w Mariestad i trochę się pobijał po klubach, czy to Leonen, czy wcześniej Gniezno, teraz Ostrów tylko Polski, to ja sobie, może inaczej, wiem, że będzie mu okrutnie ciężko wejść do szóstki, żeby się utrzymać w cyklu, ale na pewno ten chłopak będzie coś fajnego wnosił. Zawsze miło zobaczyć Freddiego Lindgrena, który ma też kolegę z kadry, a nie tylko sam w pojedynkę broni honoru. On tak zasłużonej nacji jak Szwecja, bo jeżeli w Szwecji się źle dzieje z młodzieżą, sam biedny Freddy Lindgren ciągnie ten wózek, a już swoje lata ma, pewnie jeszcze pościga się, bo teraz ojcowizna, to, że jest statusem jeszcze młoda kopniaka, no sam widziałeś, jak jeździł w Toruniu. Nigdy nie widziałem tak pozytywnie agresywnie jeżdżącego Freddy Lindgrena w Grand Prix, więc naprawdę są ludzie, którzy mu zarzucają brutalną jazdę, ale Freddy pokazał, że jest kozakiem dużej klasy i ten medal, pewnie gdyby nie pech w Toruniu, w drugim turnieju, może byłby nawet srebrny, ale i tak drugi brąz w karierze to jest duży wynik. Także na pewno Oli Benson fajnie. Myślę, że zaskoczy miło Krzysiu Kasprzak, bo to jest zawodnik, który umie się ścigać. Też powie, no dobrze, dojrzewał w innej epoce żużla, ale mądrość zdobywa z wiekiem i jeszcze może nie będzie to rok, ale 2014, gdy zrobił wicemistrza świata, ale ja myślę, że KK wciąż ma w sobie mnóstwo potencjału, żeby się bić o nawet pojedynczy gościny na podium. Co do reszty, na pewno Jason Noel będzie wychodził ze skóry, żeby zrobić kolejny medal. Oczywiście jest to mistrzem świata, ale zobaczymy, czy tym razem mu się uda powtórzyć sukces z 2017 roku, bo to charakterny chłopak, świetnie się ściga. Może nie najpiękniejszy styl jazdy, ale to jest gość, którego nie załami żaden kłopot sprzętowy. Jak on miał rok temu w Częstochowie dołek, bardziej związany z tym, może nie tyle, że nie trafił ze sprzętem, co mu brakowało jazdy, to w życiu nie było opcji, jak z nim rozmawiałem, absolutnie. To jak ci myślą, że on się podda, że on spasuje, to nie on. To kangur taki, który przyjeżdża do Europy nie zrobić pieniądze i fortuny zbić na żużlu, tylko zdobyć mistrza świata. No i zresztą osiągnął ten cel po perypetiach zdrowotnych gigantycznych. Greg Hancock ostatnio powiedział ciekawą opinię, wyraził, że Bartosz Mazlik góruje nad resztą tym, że ma entuzjazm i rzeczywiście dwukrotny mistrz świata na pewno ma pasję w sobie, więc ta iskierka, którą on ma, ten ogień, ktoś powie, że to jest za dużo entuzjazmu, to już nie, no jeżeli to się sprawdza, to myślę, że wiek, w którym Bartosz jest, też pokazuje, że on jest takim naturszczykiem, który oddycha żużlem od A do Z, kocha to, co robi bezwzględnie, może więcej poświęca czasu niż inni, a po części jest to też skala talentu, którą posiada. Na pewno ta beznamiętna taka, nie wiem, jazda go nie interesuje, on musi żyć każdą chwilą, każdym wyścigiem, każdym zakładaniem kasku, to on od razu, żeby puścić klamkę, to on tym aż kręci. I tym góruje nad resztą. Poza kwestią sprzętową czy doświadczeniem, którego nabiera, to na pewno Bartosz jest takim chłopakiem, który nie uznaje sytuacji za przegrane. Zawsze się ściga na maksa. Pamiętam wyścigi w Pradze, gdzie z siodełka mógł spać na błotnik, z błotnika wracał na siodełko. To też pokazują, jak bardzo jest zdeterminowany, żeby zdobyć mistrza. Chyba on ma wciąż największy głód. Cała reszta już taka jest okopana, szczęśliwa, że jest Grand Prix, a on sobie dalej wyznacza cele i dalej się tym bawi jak dziecko. I w tej radości dziecka jest chyba cały sekret. Co do reszty, na pewno myślę, że Maciek Genowski będzie walczył na maksa o pierwszy medal w historii. I kto wie, czy nie Emil Heffudinow odpali, bo to jest taki wiek Emila, kiedy już te brązowe medale go przestały fascynować. Teraz chciałby coś więcej osiągnąć, więc na pewno cykl Grand Prix będzie ciekawy i na pewno też Anders Thomsen. Myślę, że w paru turniejach Grand Prix pokaże kilka spektakularnych akcji.
A brakuje tobie w tej stawce Patryka Dudka?
Oczywiście. Ja zawsze powtarzam, że Dudi to jest chłopak, który jak ktoś po raz pierwszy ogląda Speedway, to może się w nim zakochać. Oglądałem Patryka Dudka, bo tam wszystko jest po Bożemu zrobione i sylwetka, ułożenie ciała, ale też się chce oglądać. Jak ktoś jest estetą, który przykłada wagę do walorów artystycznych, do tego jak zawodnik się układa na motocyklu, jak pracuje ciałem, jak jest balans, to na pewno Patryk Dudek tak. To jest strata dla cyklu, bezsprzecznie. Może Patryk ma taką naturę, że że zawsze po powrocie jest jeszcze lepszy. Pamiętamy, jak był zawieszony, co był bardzo nieprzyjemnym momentem w karierze. Z drugiej strony dało mu motywację do tego, żeby wrócić silniejszym. I udowodnił to, bo przecież tylko z Doylem przegrał w sezonie 2017 w klasyfikacji generalnej i zdobył srebrny medal w pierwszym pełnym cyklu, w sensie takim, że startował jako pełnoprawny uczestnik Grand Prix. Na pewno absencja Patryka Dudka jest ze stratą i dla widza, który chciałby oglądać duże teatralne widowisko żużlowe, i dla walorów sportowych, bo to jest chłopak, który wiele potrafi. Też geny po tacie sporo wnoszą. Mama, która umie zawsze natknąć syna, to co mama daje, czyli ciepło i wrażliwość, więc na pewno Dudiego będzie brakować. Szkoda, że Dud zresztą nie będzie w tym roku GP, ale ja mam świadomość i przekonany jestem głęboko, że on wróci i być może będzie to powrót na skalę taką gigantyczną. On ma też taki zdrowy dystans do sportu, co zawsze mnie fascynuje, bo ja lubię ludzi, którzy żyją tym, ale też potrafią wyjść z tego rwącego potoku i powiedzieć, dobra, zwiduję pół wczoraj, a dzisiaj oglądamy koszykówkę, łowimy ryby i skaczemy na bungee i czytamy książkę. To jest bardzo zdrowy balans, taka proporcja, żeby nie zwariować.
Opinie naszego eksperta Tomasza Lorka zakończyły dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję, Jakub Leśnicki.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.